Naszym gościem jest pan dr Marian Szołuch z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Witam serdecznie.
Szczęść Boże ojcu i słuchaczom.
Szczęść Boże. Panie doktorze, teraz Komisja Ustawodawcza zajmie się wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości i Kukiz 15 o powołaniu Komisji Śledczej. Myślę o VAT-cie. Taka komisja, mamy już pierwsze czytanie, teraz kwestia opinii. Pan ocenia i taki pomysł, bo krótki czas mamy do zakończenia tej kadencji, można powiedzieć, Sejmu, no a jeżeli zostanie powołana, czy zdąży zbadać te sprawy dotyczące prawidłowości, legalności działań i występowania zaniedbań, zaniechania różnych organów, instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów, usług i podatku akcyzowego.
Mógłbym odpowiedzieć przysłowie, że lepiej późno niż wcale, bo rzeczywiście jest też... Ubolewam nad tym, że komisja nie powstała wcześniej, wszak było wiadomo nawet nie od jesiennych wyborów roku 2015, ale wcześniej, choć wtedy warunków do powołania komisji, warunków politycznych nie mieliśmy, o tym, jak wielkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu aparatu skarbowego, w poborze podatków, w skuteczności państwa w ściganiu przestępców podatkowych generalnie miały miejsce w Polsce. Polska wszak była... rajem wręcz dla przestępców podatkowych, bo przecież panoszyli się u nas i okradali nas na naprawdę masową skalę, o czym za chwilę. Nie tylko obywatele polscy, przestępcy wywodzący się z naszego kraju, także zagraniczni, co już dobrze wiadomo i służbom skarbowym i wszystkim do tego powołanym. Zaciśnienie fiskalne, które doprowadziło do poprawy kondycji naszego budżetu państwa w latach 2016-2017 i w pierwszych miesiącach roku bieżącego, jest najważniejszym, nie mam co do tego wątpliwości, osiągnięciem polityki gospodarczej tego rządu. To jest coś, co pozwala Polsce w ogóle rozwijać się w tempie i w sposób, mówię o jakości, zupełnie inny, nieporównanie lepszy niż przed wyborami roku 2015. Polskę stać na więcej, polscy przedsiębiorcy, także prywatni, pozbyli się wreszcie nieuczciwej konkurencji w postaci przestępców podatkowych, którzy nie wywiązując się ze swoich zobowiązań wobec państwa, mogli konsumentom oferować, czy kontrahentom różnego rodzaju, mogli oferować swoje towary lub usługi. A więc pamiętajmy, przestępcy podatkowi nie są wrogami tylko budżetu państwa, ale nas wszystkich jako uczciwych podatników i przedsiębiorców funkcjonujących na rynku uczciwie podatki. Teraz co takiego stało się po wyborach jesiennych roku 2015, że bez podnoszenia stawek podatkowych, czyli obciążeń dla społeczeństwa i gospodarki, udało się poprawić kondycję budżetu państwa w sposób, który zaskoczył nawet samych wysokich urzędników Ministerstwa Finansów, tych powołanych na swoje funkcje już przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, przez autorów kolejnych ustaw budżetowych na rok 2016, 17 i bieżący 18, bo wyniki są rzeczywiście zaskakujące dobre, nawet przyznam się szczerze, że otóż wprowadzono kilka prostych zupełnie narzędzi, których konstrukcja była znana i z zagranicy, i z projektów, także które wcześniej się pojawiały w Polsce, a jednak z jakiegoś względu nie były wprowadzane do naszego ustawodawstwa. Mówię o jednolitym pliku kontrolnym, który pozwala ścigać przestępców szybciej, bo walka z przestępcami podatkowymi to jest często po prostu walka z czasem. To jest,
i tak nawet zauważyć, kto kręci, tak? Albo kto może kręcić, gdzie tu się szykuje jakiś skok na kasę.
I zanim przestępca, podatek VAT, najważniejsze źródło budżetu państwa, przy tym przykładzie na chwilę pozostańmy, jest podatkiem przechodnim. On przez jakiś czas leży, mówiąc kolokwialnie, na koncie przedsiębiorcy, który otrzymuje zapłatę i tenże przedsiębiorca ma potem obowiązek odprowadzić go do urzędu skarbowego. Natomiast jeśli tego nie czyni, jeśli zamyka firmę, jeśli ucieka, ukrywa się, no to właśnie z każdym dniem, niemal z każdą godziną prawdopodobieństwo złapania go, odzyskania pieniędzy jest mniejsze, bo zdąży o te pieniądze wyprowadzić za granicę do raju podatkowego, samemu fizycznie po prostu gdzieś się przed organami ścigania schować. To są takie najprymitywniejsze przestępstwa podatkowe, bardziej skomplikowane, te karuzelowe, które kręcą się ponad granicami wewnętrznymi Unii Europejskiej, bo podatek VAT jest podatkiem także europejskim, narzuconym nam przez Unię Europejską właśnie, choć funkcjonującym w Polsce wcześniej, nie od 2004 roku. Ale co jeszcze oprócz JPK, o którym wspomniałem? Przede wszystkim powołanie do życia Krajowej Administracji Skarbowej przez wiceministra, szefa KAS-u i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Mariana Banasia. Krajowa Administracja Skarbowa powstała z trzech części, z trzech jakby palców jednej ręki, które zamiast działać jak jedna zaciśnięta pięść państwowa wymierzona w przestępców podatkowych, funkcjonowały w odosobnieniu od siebie. Często był problem z przepływem informacji. Dziś jest to jeden organizm. Były wcześniej urzędy kontroli skarbowej, urzędy i izby skarbowe oraz cała służba celna. Dziś, jak mówię, jest to jeden podmiot. Dalej, Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierownictwem ministra Ziobry, prokuratora generalnego, włączyło się w te prace bardzo aktywnie, nie tylko w wymiarze operacyjnym, ale także legislacyjnym, bo zwiększono kary za najbardziej styczne, na największą skalę odbywające się przestępstwa podatkowe aż do 25 lat. Zmieniła się atmosfera. Czyli taki czynnik miękki zadziałał. Zwrócono po prostu na to uwagę, także w przestrzeni, w dyskursie publicznym. Wreszcie wprowadzono pakiet paliwowy, który ograniczył w tym obszarze, w obszarze branży, jednej z kilku czołowych, najważniejszych branż akcyzowych. Znowu mamy akcyzę, drugie co do wielkości źródło dochodów budżetu państwa. Poprawiono jakość kontroli skarbowych, których, to jest niezwykle znamienne, przeprowadza się nominalnie mniej rocznie w polskiej gospodarce, w polskich firmach, a jednak przynoszą one nieporównanie lepsze efekty. I teraz odwracając pytanie, co działo się takiego wcześniej, że tego problemu nie zauważano, a właściwie nie chciano zauważyć, bo przecież apelowały i związki zawodowe, choćby celników, o zajęcie się tą sprawą zjawisk przestępczości podatkowej, VAT-owskiej czy akcyzowej do kolejnych ministrów finansów i ich zastępców. Przecież apelowały organizacje pracodawców zrzeszające polskie firmy uczciwie płacące podatki. Przecież były artykuły na ten temat. Przecież wiedzieli o tym wszyscy, którzy cokolwiek mieli wspólnego z poborem podatków, z systemem podatkowym w ogóle, którzy w tym temacie się orientują. Otóż były relatywnie niskie kary stosowane przede wszystkim z rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, które nie odstraszały przestępców. To po pierwsze. Był generalnie liberalny do tego problemu podejście. Jak wspomniałem, nie było reakcji na skargi, na apele, na informacje, które się pojawiały na ten temat. Brak był pracy pomiędzy poszczególnymi organami państwa. Było takie silosowe zarządzanie administracją, jak to się często w publicystyce określa.
No ale chyba pieniędzy, panie doktorze, w budżecie potrzeba, no to, bo były takie głosy, na to nie ma, na to też nie ma, na to też nie będzie pieniędzy, bo nie ma pieniędzy, no a tu widzimy, jakie to są ogromne, że 8 tysięcy, można powiedzieć, oszukany każdy obywatel. 262 miliardy złotych. Ja tutaj z kimś chyba, z panem posłem, który ma być szefem, tak się go
Chorałą
rozmawiałem, że wyszłoby nam jakby 20 milionów autostrada, no to mamy 130 tysięcy kilometrów autostrady w Polsce.
Takich porównań obrazowych moglibyśmy konstruować znacznie więcej. Proszę sobie wyobrazić, że z uszczelnienia podatkowego, o którym mówimy, płynie dzisiaj do budżetu pieniędzy dwukrotnie więcej, dostajemy dotacji z Unii Europejskiej. To są naprawdę kwoty olbrzymie. Ministerstwo Finansów w swoich szacunkach zwykle jest konserwatywne, czyli mówiąc je prostszym językiem, po prostu ostrożne, więc te 262 miliardy to jest takie minimum i morum tego, co możemy przyjąć, że przeciekło w palce systemowi podatkowemu i administracji skarbowej w tym ciągu tych 8 lat dwóch kadencji parlamentu, kiedy rządziła w Polsce, głównie jednak Platforma Obywatelska. To jest prawie jednoroczny budżet Polski w ciągu zaledwie lat kilku, bo luka podatkowa to jest różnica między tym, co państwu się teraz, co faktycznie do niego wpływa. Przecież alarmowały nawet firmy konsultingowe, nie tylko polskie, ale także zagraniczne o tym, co się dzieje. Komisja Europejska w swoich wyliczeniach wskazywała, że w Polsce ponad przeciętnie duża jest ta luka podatkowa, że po kryzysie, który wybuchł w roku 2008-2009, inne kraje już wracają do swoich przedkryzysowych skuteczności w poborze podatków, a Polska nie. Zresztą ten problem dotyczy nie tylko VAT-u i akcyzy, czyli tych dwóch głównych źródeł dochodów budżetu państwa, dwóch podatków pośrednich, najważniejszych, ale dotyczy także podatków dochodowych. Ministerstwo Finansów kilka dni temu zaledwie opublikowało listę dużych przedsiębiorstw, które działają w polskiej gospodarce, naszych i zagranicznych. Wystawiło wpływy podatkowe od tych firm z podatku CIT, czyli dochodowego płaconego przez firmy. Z ich przychami okazuje się, że kręci na skalę międzynarodową, którzy w Polsce mają przychody, a więc obroty olbrzymie, których marki, brandy widzimy na co dzień na ulicach naszych miast, od lat regularnie odnotowują straty. No jest to coś co najmniej podejrzanego. Proszę sobie wyobrazić, że 3 trzy pierwsze firmy, które najwięcej zapłaciły podatku, zagraniczne, duże, funkcjonujące w Polsce, to według Ministerstwa Finansów Jeronimo Martens Polska, czyli Biedronka, Rossmann Supermarkety Drogeryjne i Philip Morris Polska Distribution. A przecież potentatów, choćby na tym ostatnim przykładzie się zatrzymując, w branży tytoniowej mamy aż cztery, gdzie są kolejni. Ja w ogóle w płatnikach podatku widzę zaledwie dwóch, co z pozostałą dwójką. Przecież to są tematy, których część już
czyli
się
pytanie,
udało
jak możemy wpuszczać kogoś na rynek i pozwalać mu robić, co chce, zarabiać, ile chce i jeszcze nie płacić, tak można powiedzieć, podatków, tak?
I właśnie po to jest komisja śledcza, bo służby specjalne, prokuratorzy pracują w zaciszu swoich gabinetów. Do opinii publicznej nie przedostaje się znaczna część z tych informacji, które pracujące tam osoby, którymi one dysponują. Komisja śledcza jest po to, żeby opinii publicznej ukazać prawdę o zjawisku patologicznym, jakie w Polsce do 2015 roku niemal włącznie funkcjonowało. Komisja śledcza musi zadać osobom, które były odpowiedzialne za kondycję naszego państwa, w tym jego budżetu do roku 2015, od 2007 począwszy, szereg niewygodnych pytań na czele z takim, dlaczego po prostu nie reagowali, dlaczego zabierali Polakom, stosując coś w rodzaju kreatywnej księgowości, pieniądze z otwartych funduszy emerytalnych, dlaczego stosowali politykę ciepłej wody w kranie, dlaczego przymykali oczy na to, że Polska w statystykach międzynarodowych była największym eksporterem telefonów komórkowych, podczas kiedy nie wiem, czy w ogóle jakiekolwiek poza niszowymi markami telefony komórkowe polskie firmy produkują, dlaczego na to wszystko przymykano oczy. Możemy się oczywiście domyślać, że przestępcy, zwłaszcza VAT-owcy, dysponowali tak olbrzymimi pieniędzmi wyłudzonymi z budżetu państwa, że najzwyczajniej w świecie byli w stanie zastraszać, mylić tropy, korumpować. I to zagadnienie są wątki, które także Komisja Śledcza, nie tylko organy ścigania do tego powołane, muszą rozwikłać. Na to wszyscy naprawdę bardzo czekamy. Ja myślę, że Komisja Śledcza może dojść do wielu, nawet zaskakujących wniosków, że może się okazać, osoby wcale nie z jednego obozu politycznego były zaangażowane w utrzymywanie tego parasola ochronnego przestępcami podatkowymi, ale praca tej komisji, w ogóle jej powołanie, a następnie funkcjonowanie będą prawdziwym powierzem uczciwości obecnego obozu władzy. Ja w tej uczciwości
panie doktorze, myśli, do czego może posłużyć praca tej komisji? Bo z pewnością już te połączone służby, o których pan wspomniał, działają. Już uszczelnione jest to wszystko. I teraz może, żeby nas to przytomnić, żeby też wiedzieć, na kogo stawiamy, komu dajemy dostęp, nie wiem, do parlamentu, bo przecież
właśnie
komisja też ma pytać posłów, senatorów,
byłych
ministrów, polityka finansowa państwa, działalność resortu finansów, kwestia organów powołanych do ścigania przestępstw, jak to wszystko funkcjonowało, wiadomo, że każda kradzież jest zła, ale ukradnie batona i wszędzie o nim słyszymy i kajdanki widzimy na rękach, a ktoś kradnie miliardy i gdzie jego miejsce?
Tak, i w odbiorze społecznym takie kradzieże drobne są bardziej szkodliwe nawet, albo w każdym razie zauważalne są bardziej niż te kradzieże na wielką skalę, jeśli tylko te duże, koszty tych dużych rozkładają się na wystarczająco dużą liczbę osób, bo przestępcy podatkowi okradali nas wszystkich, okradali 38 milionów Polaków, więc każdemu, powiedzmy, jak stwierdził przewodniczący za chwilę Marcin Horała, ukradli kilka tysięcy złotych, ale w wymiarze łącznym to są kwoty, które przekraczają rozmiar wszystkich afer gospodarczych III Rzeczpospolitej, od Art B począwszy na Amber Gold, skończywszy zresztą do afery Amber Gold. Z aferą Amber Gold wiele analogii ma też właśnie afera VAT-owska. Sądzę, że ta komisja jest po to, by uświadomić właśnie opinii publicznej, koniec końców wyborcom, uświadomić, jak wiele patologii było w funkcjonowaniu naszego państwa do roku 2015. To jest ta materia, o której rozmawiamy, zasługuje na bycie przedmiotem zainteresowania Komisji Śledczej jak żadna inna. I bardzo liczę na to, że komisja jeszcze do wyborów, do wielu wniosków zdąży dojść, ale tu państwo musi działać na zasadzie wszystkie ręce na pokład. Komisja musi zostać objęta szczególną ochroną, bo mówiąc krótko, nie ma żartów. Wchodzą w grę tak olbrzymie pieniądze, za które ludzie są w stanie posunąć się do bardzo niskich czynów.
Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę, za komentarz. Szczęść
Dziękuję
Boże.
Uprzejmie. Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan dr Marian Szucha z Akademii Finansów i Biznesu Wistula.